kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku według Wiesława Banacha.
Myślę, że w naszych rozmowach postać Józefa Pankiewicza absolutnie zasługuje na wyjątkowe miejsce. Z wielu powodów. Mistrz dla całego pokolenia, może nawet kilku pokoleń, wielkich polskich malarzy, artystów. No i jednocześnie wielki przyjaciel Franciszka Prochaski.
Rozmawia Adam Głaczyński.
No to spójrzmy na obraz, który w Państwa kolekcji znajduje się w bardzo takim eksponowanym miejscu.
Właściwie nie obraz, tylko rysunek, pejzaż z Collioure, bardzo miękki. Właśnie to jest ta charakterystyka, ta miękkość jego formy, ta delikatna miękkość opływających kształtów. Znowu jesteśmy na południu Francji i mamy te południowe, miękkie krajobrazy, więc pomyślałem sobie, że może by od tego zacząć, ale my się musimy cofnąć trochę w historii Pankiewicza. Musimy pewne rzeczy sobie, tak jak pan mówi, powiedzieć, ponieważ on cały czas przewija się przez naszą galerię w świadomości różnych artystów. Ten jego wkład w sztukę współczesną jest po prostu niewyobrażalny. Nie wiem, czy można porównać któregokolwiek z innych wielkich twórców, którzy tak oddziałaliby, pomogliby w rozwoju kolejnych pokoleń artystycznych.
I myślę, że łatwiej byłoby powiedzieć, w jakich nurtach malarskich, jakim kierunkom się nie poświęcał, niż się poświęcał.
Pankiewicz rodzi się w 1886 roku. Jasne, że tych dat nie zapamiętamy i nie pamiętamy, no ale widzimy od razu, że mógł być profesorem Franciszka Prochaski, tak. Wielu, wielu innych. Natomiast najpierw jest w szkole rządowej rysunkowej w Warszawie. No, piłuje rysunki i dobrze, bo rzeczywiście warsztat wyrabia sobie bardzo dobre, ale widać wyraźnie, że to nie jest ostatecznym celem. Potem wyjazd do Petersburga. Ten Petersburg, jeżeli chodzi o oficjalną sztukę, to była dla niego olbrzymia nuda, ale tam w kolekcjach prywatnych kolekcjonerów już zaczynały pojawiać się nowoczesne nurty, których jeszcze nie było właściwie w Warszawie.
Ja dobrze pamiętam, że on w Petersburgu był razem z Władysławem Podkowińskim?
Tak, te dwa nazwiska trochę jak bracia bliźniacy będą się teraz na początku ich kariery, aż do śmierci właściwie Podkowińskiego, przewijać. No, szkoda, że Podkowińskiego nie mamy żadnej pracy w naszej kolekcji. No ale cóż, dopiero ten rok 1889 staje się takim nieprawdopodobnym przełomem. Obaj ci młodzi ludzie, Pankiewicz i Podkowiński, wyjeżdżają do Paryża.
I zmienia się ich życie zupełnie i patrzenie na sztukę.
Tak, całkowicie. Ale to pokazuje o ich poszukiwaniach, ale i też wewnętrznych predyspozycjach. Przecież w tym czasie mamy całą masę innych, również i z Polski artystów, którzy właściwie poddają się opinii mediów ówczesnych. Nie było wtedy jeszcze Radia Rzeszów, więc to nie pretensje do pana, którzy nienawidzą tego, co się dzieje w tej sztuce najnowszej. Nienawidzą impresjonizmu. 1874 rok to jest może przynajmniej ta data, którą łatwo jakoś sobie przypominać, bo to jest ta pierwsza wystawa impresjonistów w Atelier Nadara, bo ich przecież na oficjalny salonu raczej
nie zapraszano. Oczywiście.
Tak. I tam został uknuty ta nazwa impresja, a to razu impresja wschód słońca Moneta. Obaj młodzi chłopcy, tak możemy ich jeszcze nazywać, oglądają tą sztukę zachwyceni, bo trafiają na wystawę impresjonistów, gdzieś tam pokazywano w galeriach prywatnych, trafiają na wystawę już Claude'a Monet. Ten Monet będzie dla Pankiewicza właściwie wtedy czymś zupełnie rewelacyjnym. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która pokazuje genialny wzrok, genialne rozumienie malarstwa w tym młodym człowieku, bo na takiej wystawie zbiorowej, celowo powieszonym wysoko, tak żeby go nie było widać, jest obraz zupełnie im wtedy nieznanego człowieka o nazwisku Paul Cézanne. I on go dostrzega. On go wyłuskał z masy innych obrazów i jest nim zachwycony. Z okresu impresjonistycznego, Dom Wisielca, jak się nazywa ten obraz, no jest uważany za arcydzieło Cézanna. Więc ten młody chłopak, który nie ma żadnego jeszcze faktycznie odbycia i doświadczenia, tam odnajduje coś takiego. No, rewelacja. Obaj zaczynają malować obrazy impresjonistyczne. Przyjeżdżają z tym do Polski i zostają totalnie wyszydzeni. Nie wytrzymują psychicznie. Proszę sobie wyobrazić, że obaj. Podkowiński też odejdzie. Jeszcze powstanie trochę tych obrazów impresjonistycznych, ale nie znowuż tak dużo. Podkowiński odejdzie, to jego ostatnie dzieła już w jakimś załamaniu psychicznym malowane, Marsz żałobny na przykład. To już jest jeden wielki monochromatyzm. Koloru prawie nie ma. To jest czerń, biel i to, co jest pomiędzy tym, szał. To są obrazy, które no, z Monetą nie mają już zupełnie nic wspólnego. Czyli załamanie psychiczne. No jak można wytrzymać taką nie krytykę, nienawiść. Nienawiść, że oni zatruwają polską sztukę tymi francuskimi bezeceństwami.
Zafascynowani impresjonizmem francuskim przyjeżdżają do Polski i katastrofa.
Mogłaby być katastrofa, tylko że jednak mają już sporą świadomość malarską. Teraz Pankiewicz pójdzie w monochromatyczne, nocne pejzaże. Na dodatek ma kontakt i poniekąd uczy się tego od Aleksandra Gierymskiego.
No, zafascynowany był Gierymski
tak,
cały czas.
I podąża jakby tą drogą. Teraz nikt nie może wrzeszczeć na niego, że jest impresjonistą i rzuca bezmyślnie kolorowe farby na płótno, prawda? Teraz to już jest bardzo skupione. Najłatwiej czy najprościej, jeżeli chodzi o sztukę światową, to się ten okres Pankiewicza łączy z Whistlerem. Monochromatyzm, atmosfera, tajemnicy, symbolizm.
Łabędzie w ogrodzie saskim. Tak, taki bardzo znany obraz.
Obraz. Tak? Właściwie sama czerni, parę błysków tych łabędzi rozrzuconych w takich dwóch, trzech punktach. Fenomenalny obraz. Także tych obrazów trochę powstaje, są świetne. Dlatego zmienia, ale nic nie traci na wartości. Może tu jeszcze warto dodać jedną niesłychanie ważną rzecz, że to przejście, to wycofanie się z takiego impresjonizmu, bo można mówić, że te ciemne obrazy, to też jest rozważanie światła nadal, tylko już nie w technice puentylistycznej. Daje mu taką możliwość, że w końcu zostaje w 1906 roku wykładowcą ASP w Krakowie. To jest dla nas oczywiście bardzo ważne, bo ta masa naszych artystów przechodzi przez pracownię Pankiewicza i jest zaczadzona Paryżem. Jedźcie do Paryża, ja już więcej was niczego tutaj nie nauczę. Pierwsza taka generacja to jest Zawadowski, Krynkowski, Montschein, Kiesling. To jest ta czwórka jego studentów, którzy zostawiają akademię. Za chwilę pierwsza wojna światowa. Ci Polacy, którzy byli nie z zaboru rosyjskiego, ponieważ się urodził w zaborze rosyjskim, ale formalnie był uważany za Austriaka, mają kłopoty. I Pankiewicz wyjedzie na ten okres pierwszej wojny światowej już z pomocą Piera Bonara, bo w 1908 roku poznaje i zaprzyjaźnia się z Bonardem.
No to też jest inny rodzaj malarstwa. O Bonardzie mówimy malarz ogrodów, taka intensywność barw, właśnie postimpresjonizm.
Powiem panu tak, tylko ten młody Bonard, który przeszedł też przez szkołę symbolizmu, przez takie malarstwo plakatowe i przez plakat konkretnie, który robił, przez grafikę plakatową, dojrzewa do takiego malarstwa plenerowego, kolorystycznego. I w tamtych czasach, w tym okresie przedpierwszowojennym, jest chyba dużo słabszy niż Pankiewicz. Dużo mniej odważny nawet niż Pankiewicz.
Wróćmy do kolekcji imienia Prochasków. Barbarka i kwiaty. Bardzo, bardzo tajemniczy tytuł.
Bo ta barbarka To jest rzeźba, którą on maluje. To jest to popiersie, takie widać wyraźnie na postumencie, prawda? Kwiaty, prawie ich nie widzimy. Powstały dwie wersje tego obrazu. To jest rok 1897. Jak jedziemy od dołu ku górze, widzimy ten blask żółty już na kolorowym niebie, który jakoś splata się z tymi różami Barbarki i z tego parapetu takiego różowego, który tutaj widzimy. To już jest gra kolorystyczna, to już nie tylko chodzi o taką czystą nastrojowość, czyli jest to taki obraz, który jest...
Jakiegoś przełomu, mam
tak,
wrażenie.
Pomiędzy jednym i drugim. Za chwilę będziemy mieli powrót do malarstwa kolorystycznego. Ale nie będzie to powrót już do Claude'a Monet, tylko będzie wielka, gigantyczna fascynacja Polem Cézannem. Czyli to, co dla sztuki okresu międzywojennego, dla rozwoju tej sztuki było w ogóle najważniejsze. Paul Cézanne, zresztą nie tylko polskiej, no właściwie on odpowiada za niemalże wszystkie kierunki sztuki.
Muszę panu powiedzieć, że widziałem ostatnio obraz Pankiewicza Powrót z kąpieli. Niezwykle piękne płótno, absolutnie cézannowskie.
No właśnie, tych Cézannów troszeczkę takich namalował. Oczywiście w Krakowie, dobrze mówię, jest na przykład kobieta czesząca się na tle lustra, pokazana od pleców. Plecy są trochę roznegliżowane. I tam można przeanalizować to, co robił Cézanne, całą zwartość kompozycji, całą zwartość modela i elementów, które tam są. Ta próba zrozumienia Cézanna dokonała się na pewnej ilości obrazów. I ten Cézanne będzie chyba dla niego najważniejszą postacią na następne lata. Będzie jakimś probierzem doskonałości, uczciwości malarskiej. Zresztą te pokolenia, ten wyraz uczciwość malarska, nie jakieś moje zachcianki, tylko solidna praca nad tym, żeby zrobić obraz doskonały. Żeby i kompozycja, i kolor, żeby to wszystko było tak zorkiestrowane, żebyśmy mieli doskonałą rzeczywistość.
O artystach, których prace znajdują się w kolekcji malarstwa polskiego XX wieku w Muzeum Historycznym w Sanoku rozmawiali Wiesław Banach i Adam Głaczyński.